Kochałam swego brata nad życie. Był bardzo dobry. Był bardzo dla mnie dobry. Taki był bez nerwu. Nikomu krzywdy nie robił. A Boże, kochany Panie. Nie rozumiem, ja nie mogę zebrać myśli, ja nie mogę tego pojąć. Mnie to wszystko stoi w oczach. Za co? Dzieciaku, kochany Panie, za co oni Cię zabili?
Córka kupiła krzyż, żeby na grobie postawić. I tabliczkę. Będzie zaznaczone to miejsce.
Tak? Tyle lat.
Ten las w czasie wojny miał wysokości 2,5-3 metry. To było sosna i świerki tak gęste, że trudno było wejść. I to było takie dobre miejsce po prostu dla ukrycia się.
No bo mniej ludzie chodzili tam. Po wojniakach takich. Tutaj ta treba, to jest taka ślepa. O tutaj na tych górach będzie gdzieś. Ale to tyle lat już. Przed tym tu się chodziło, to za grzybem, to za tym, to tego. A teraz o.
Czesław Potocki miał 20 parę lat. Dziś koło 30, czy po 30 lekko. Był człowiekiem przystojnym, dobrze zbudowanym. Pracował w lesie. I w tym lesie zginął, no.
On był młodym chłopcem, kawalerem, a ja jeszcze byłam młodsza od niego trochę. To chodziliśmy 4 kilometry lasem do pracy. W sosnach, dużych sosnach nacinał takie rowki i kręcił dziury w dole. A ja stamtąd wybierałam smolę, łyżką. I tak całe lato. O, pójdzie wcześniej, słońce schodzi, wtedy najlepiej żywica idzie. I mówi do mnie, przyjdzie za godzinę. To wszystko w oczach. Każdy drzewo, każdy kawałek Puszczy Kryszyńskiej znał, wszystko na pamięć, wszystko.
Są tak zwane tryby, czyli drogi leśne, północ-południe, wschód-zachód, co 500 metrów, przedtem chyba co 1000 metrów nawet było. No, taką jedną z tych tryb, która wiodła z Kopiska aż do Krasnego. Szedł, no i...
Napotkał na te bunkry te żydowskie tam.
Było tych miejsc tutaj w okolicy kilka, gdzie oni przybywali, a te miejsce właśnie to było największe. Zorganizowane, gdzie był bunkier, gdzie była ochrona, gdzie był skład żywności, bo tam dalej było inne miejsce, ale tam były tylko szałasy, zwykłe szałasy. Od wybuchu wojny cały czas przebywali. We wsi nigdzie indziej nie mogli, tylko po lasach. Szukaliśmy 2 dni tych bunkrów. Przez pierwszy dzień nie znaleźliśmy nic. Chodziliśmy i błądziliśmy. W końcu wyszliśmy na tą trybę. No i odkryłem właśnie, że jest krzyż na sośnie. A wcześniej wiedziałem, że musi być taka kapliczka. No i jak znaleźliśmy tą kapliczkę, to już wiedzieliśmy, że tu w tej okolicy gdzieś muszą być te bunkry. No i na drugi dzień natrafiliśmy właśnie na te szczątki tych bunkrów. Stoimy właśnie w miejscu tego największego bunkra, bo to było kilka bunkrów. Z tym, że tutaj był ten największy. To były takie świerki, sosenki. To widzimy na stary pień po świerku, który był ścięty. Popatrz, jaki duży jest, nie? Raz, dwa, trzy, no, 6 metrów dobrych długości, no i ze 4 szerokości. Musiało tu sporo ludzi w każdym razie mieszkać. Sufit, to było wszystko przykryte ziemią. Gęszcza tu był ogromny. Wejście było z którejś strony, z tej albo z tamtej, no nie? Tu mieszkali, a były jeszcze chyba 2 mniejsze, w którym przechowywali żywność i tam trzeci, nie wiem na co był. I teraz przejdziemy troszeczkę dalej, tam pozostałe 2 parę metrów gdzieś tu będzie. Tu jest jedne zagłębienie po tym bunkrze i tam troszeczkę dalej drugie. A podejdziemy tam jeszcze takie kamienie, bo z tych opowiadań, co zasłyszałem, to właśnie przy tym kamieniu była ubiekacja. No i prawdopodobnie te zwłoki tego Potockiego znaleziono pod tym kamieniem w tej ubikacji. Ten kamień, bo innych w pobliżu nie ma takich dużych.
I w tym czasie, kiedy on tam był w tym kopisku, coś jemu zachciało się do rodziny, do brata przyjść.
Wieczorem szedł Szarówko, posłyszał, że tam zamknęła jakaś nakrywa garnka.
I nadszedł na te Żydzi.
Prosił, żeby puścili, on nikomu nie powie.
Żałował, że ja młoda z rodziny, to.
Ale nie, oni jego przytrzymali, a był to mój mieszka tam na przewalance stryjek. Ojca brata tam w prymachach był. I on powołał się, że pójdźcie tam i on poświadczy. Ale zastraszyli jego, że jak nas wyda, pobijem całą rodzinę i spalim.
On się bojał.
A co ja wiem, co on zrobi potem?
Bo w razie by nie dotrzymał, to by jego całą rodzinę zabili.
Zginął. No i nie ma. Nie dojrzę tam do siostry i do żony nie wrócił.
To trzeba było zameldować Niemcom. Gdzie się podział? W bandę poszedł, całą rodzinę mogło zniszczyć. Był taki Wikcio w przewalance, gęś pod pachę do Niemców i melduje. Opowiedział sytuację i załatwił oblawę tędy, kiedy on szedł.
To było zimą. Po śniegu szli. Było nas tutaj dużo. Na te bąki tak mniej więcej kierowali. Od razu Niemcy te nas stąd ustawili. Nas pięciu, szósty Niemiec, takie tradyjery i tak aż do nowi szli.
U nas tam była kupa, dwa oddziały takie było rozstawione. Bo oni wiedzieli, kiedy on chodził tam do kopiska.
Niemcy brali tych mężczyzn z wioski, to i mój chodził. Jak panie dobrowolnie, kto pójdzie? O, panie, szli to w strachu. Nikt nie poszedł dobrowolnie.
Idę pomału. Idzie ze mną trybów, trochę starszy pan.
I mówi tak, o, jest tutaj coś, ale że on boi się o tego mówić. A drugi, to jak to? Wolej żandarma. I mówi, tu coś jest. A w tym czasie gdzieś tam za drzewem stał Żyd.
Zaopatrzyli się już bronią, stali na wierzchu, to i czekali. Bo myśleli, że tu zaraz zaskoczył to chłopu z wioski bez broni.
Żyd stał na warcie i straszna ta bitwa zaczęła być.
Jak tylko wyszedł strzał, to jak zastrzeli dawać zerka emów, to się nie myślało, że się wyjdzie.
Ci ludzie, którzy tam szli tak to mało, to wszyscy popadali w śnieg.
Tu jak strzały, to tamte pod Krasno do przewalanskiej drogi uciekali.
Taki młody jeden upadł, to jeszcze był ktoś, co się odstrzeliwał, ten Żydek, jak do niego chcieli podchodzić. Ale potem już osłabł i mu upadł ten karabin. Tam sąsiad buty jemu ściągał, jak w takich oficerkach. Daj mi ty Żydzie te buty, on mówi za jedną nogę, a on tam drugą nogą tak się nie daje. Niemiec jeszcze przyszedł i jego dobił.
A Niemcy co? Szmalcu, gary, wiadra, dolarów nabrali, a co nie?
Tam było ten okop, to dywanami wybity, bogaty okop był. Tam bogaty Żydzi byli. Mój mąż mówił, jeszcze było całe pieczywo chleba ciepłych, całe kankę mleka, dziesiątkę. Przywieziono było foro, tam Niemcy patrzyli ślad koniem. Jeszcze trochę to mogli tamtego zahaczyć. Ja też była w okrążeniu. Też może by nie żyła, ja wiem. To kiedyś się zapanowała choroba pryszczyca. To tutaj na drogach, na każdej drodze słoma była porozcielana i terpetyną była zielona. Kto jechał, to żeby to potem szedł, żeby to nie się rozstrzechniało i te krowy. Ale było takie dwa cielaki roczniaki, sąsiadki tamtej łące, to tam i mój. To te stare krowy, ten kuzbór przygnał, ten pastuch. A mówi, ty się pozostawali tam w mierestku. Mówi, nie da zarady przyjść, bo to nogi kopyta sadzowało. To lato było, wielsko oni powłazili od muchów. Idę. Ja wiedziała, że tam na górze tych mulków okopy. Ja wiedziała, że jest. Ale tak, gdzie ta góra tak daleko jeszcze? A ja taka ścieżka, idę. A ten kuzbór też wiedział, że tam Żydzi, ale że tam też nie wyda, bo jemu przegrożony było. Jak broń Boże, to wszystko jedno zginiesz. Nas może wszystkich nie pobiją, czy jak, ale wszystko jedno się zostanie jeden, czy co, to jeszcze i spali. Był zagrożony. Gajowi tam ten Chajiński był. Mówi, Niemcy ile razy się pytali, czy tu gdzie nie ma. Mówi, nie widzę. Nie ma, no nie wyjdą. No i ja posłał tak idę, ale tak idę, oni żeż wystawiali postarunek, jak tam potem już się narobiło więcej, nie tylko jedne mulki byli, już ich, sporo ich tam było. Rozmaicie byli, jak ja mówiła, poodziewane. I w niemieckich już później odzieniach, już tej mulki mieli odzienie, potem już bogatsze byli. I z broni skądś pozazdobywali. I w ruskich ubraniach, i w polskich, i po cywilnemu. Leci do mnie, musi czteruch. Potem patrzę, jeszcze dwóch leci. I tu mnie, ludyki mój odzieje, ja tłumaczę jak to, czego ja idę, wszystko. I to mnie tak obraca to na tę stronę i coś. A nie, żydowska rozmowa niemiecka mało się różni. Ja myślę, jakie to jest, w początku nie skapowało, jakie to jest, co by tu jest, ale ja stracha mam już tutaj. Mieczarki tu idą. I mówię, panowie, czego wy chcecie? Ja mówię, szukam taki, a gdzie? Coś chrchotają i chrchoty mnie obracają. A już po tym tak w duchu sobie myślę, Matko Boska Częstochowska, się odważę, będę się pytać. Mówię, panowie, tu, ja tak po was uważam, wy czasami mulków nie znacie tu, gdzie tu nie widzieli, gdzie to teraz mulki. Już parę dni u mnie nie było. A skąd pani ich zna? To przychodzę do pani, ja mówię, tak. Co chrchotali, poleciało dwóch. Stoję ja, tylko o mnie stoją. Patrzę, leci ten ojciec i ten syn, co to się został, ten starszy. Przylecieli rękę, bośmy nie byli u was z Halicka parę dni. Co wy tu robicie? Dzień dobry, dzień dobry. Już te ode mnie odeszli. Ja lżejsze zrobiłem. I mówią, my mieli już jak tych cielaków mój porznąć na mięso. Ale że byli wiedzieli, że to was tu jest, to tak te mulki, to byli aż pod wioskę, byliby podegnali tam blisko, gdzie bliżej. Idźcie, mnie tłumaczy, idźcie, to modrosko, tu o, tam taka będzie koprzywa, malinnik, oni leżą w tym zielsku, w trawie. I ja posła. A tak, żeby idźcie, te mulki, a koniec, a oni by mnie puścili, mnie tam. Żywej.
Później, pół roku po zabiciu, jeden z Żydów w Jasionówce komuś tam powiedział, że wie, gdzie leży ciało tego Potockiego.
Kiedy te Żydzi wrócili do Jasionówki, które zostały już po tej wojnie, to tu jeden mieszkał w naszej ulicy. Mąż mówi, ty wiesz, że ja pójdę jego zapytać. Szajda taki był, żeś był starszy Żyd.
Tej chęci mąż to był szewcem, nie wiedzieli, że to siostra, to pomalutku do Żyda.
Mówi, ty wiesz, na pewno, ty był tam, ty był, czemu ty nie chcesz nic powiedzieć? Powiedz, gdzie on był zakopany.
I powiedział, tam pochowany, tylko trzeba wziąć ten widł, gdzie ziemia miętka. Się zebrało, w niedzielę pamiętam, sporo osób, przeważnie sąsiadi. No i poszli tam szukać, gdzie żyć gadą. No wszystko znaleźli tego miejsca.
A on powiedział tak, no, czemu wy tam nie szukali, gdzie byli? Tam trzeba było kopać, gdzie ta ziemia była świeża. A tam taki żwir był. Na wierzchu kamień leżał duży, na tym żwirze. Jeszcze mój brat opowiadał, mówi, Helena, mówi, żebyś ty zobaczyła, jak mnie przyśnił się Czesiek. Mówił tak, szukajcie tam, gdzie świerk, czubek złamany w świerku. I oni tam zebrali się w tym i szukali. Naszli te żwir i zaczęli kopać i tam jego odnaleźli. Już tam było trudno jego poznać. Bo to tyle czasu, tylko ta jego żona poznała, miał skórzany pasek, taki wojskowy i wełniany swetr. Wełna nie psuje się w ziemi prędko.
I ona zaraz poznała po swetrze, po medaliku.
Moja czytelna siostra, to mówi, Helenka, ja jego brata z przygarstniami klała na trumny.
Odbył się taki cichy pogrzeb w Knyszynie na cmentarzu. Tylko kilka osób uczestniczyło. Także 60 lat siostra tego Potockiego nie wiedziała dokładnie, gdzie on jest pochowany, gdzie jego grób jest. Bo w tym czasie była chora, ciężko, nie utrzymywała znajomości z bratową. I dopiero teraz była żona tego Potockiego. Powiedziała, gdzie został pochowany.
Tak, tak, to już wszystko, tyle lat.
Dowiedziała się, gdzie leży jej matka.
Wojtku.
Brat.
Wojtku. A ja Pański światowa, Panie Maryi, i poczęła słuchać świętego, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan to. Błogosławionaś Ty między niewiastami.
Z początku był krzyż drewniany, ale później przegnił. Z jednej strony, z drugiej strony nowe mogiły. Prawie, że tego miejsca i nie było, tylko skrawek ziemi pozostał, gdzie on został pochowany.
Uczynami grzeszczem i teraz w godzinę śmierci lecha. Cześć, gdy Ty wiesz, że ja tu jestem, pomóż mi spokojnie umrzeć.
To była trudna decyzja do podjęcia dla tych Żydów. Wahali się, jak nie zabiją, to może wydać. A jeżeli zabiją, to też wiedzieli, że ludność będzie go szukać i będą musieli zgłosić do Niemców. Może liczyli na to, że się nie odważą ludzie.
I tu nie wiadomo, kogo winować, bo taki był czas. Taki był czas.
Koniecznie trzeba wybaczyć. Pan Bóg mi kazał wybaczyć. Ja nie rozumiem tego. Może ja im wybaczę kiedyś. Chociaż to prawda nie wiem. Może tak.